Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, wszedłem ci ja w Der Onet, czyli niemiecki portal dla Polaków. No i w pewnym momencie no, czuję się w obowiązku sprawdzać, czy tam nie piszą czegoś o Chinach. Prawie nie, więc dałem spokój, ale oczywiście mój wzrok przykuł artykuł, jeśli to tak można nazwać, o spotkaniu w Pekinie, o którym wczoraj, czy przedwczoraj mówiłem, spotkaniu ministrów spraw zagranicznych przed konferencją interakcji i budowy zaufania w Azji. Cica. Otóż na tej konferencji, w tej konferencji ministrów spraw zagranicznych, jak powiedziałem, wziął udział, przynajmniej na początku otworzył tą konferencję pan prezydent Xi. No i oczywiście niemiecki portal dla Polaków, Der Onet, był uprzejmy włożyć w jego usta coś, co pan prezydent mówił, a nie wiem, ze 2 tygodnie temu, może 3 tygodnie temu. Tam oczywiście podpierał się Der Onet, podpierał się Reutersem, ale coś mi tak mówi, że prezydent Chin niekoniecznie musi dwa razy powtarzać jednego i tego samego. Nie mogę sobie wyobrazić, aby używał tych samych słów, które zresztą już kiedyś cytowałem, że Chiny nie pozwolą na to, aby Półwysep Koreański się zdestabilizował, aby był miejscem wojny i tak dalej. Natomiast oczywiście jest prawdą, że pan prezydent Xi mówił o kwestii jądrowej, o kwestii atomowej Półwyspu, o problemie atomowym Półwyspu Koreańskiego i o Morzu Południowochińskim. W kwestii jądrowej tutaj pan Xi powtórzył, że Chiny w pełni będą przestrzegać rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, ostatnią rezolucję dotyczącą ograniczeń związanych z Koreą Północną, a zaangażowanie Chin na rzecz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, zapewnienie pokoju i stabilności za Półwyspie i rozwiązanie problemów może nastąpić tylko na drodze dialogu i negocjacji. Wezwał wszystkie strony zaangażowane w sprawie Półwyspu Koreańskiego, do powściągliwości, unikania prowokacji i jakby wstawienia kwestii jądrowej z powrotem na ścieżkę dialogu i negocjacji w jak najszybszym terminie. A jak już powiedziałem, to nie była jedyna sprawa, którą poruszył pan prezydent, ale jeszcze może zostałbym przy tej kwestii. Jeśli mam być zupełnie szczery, nie mam wszystkich danych, i to jest mój pech, mój problem, nie mam wszystkich danych dotyczących stanowiska chińskiego w sprawie Półwyspu Koreańskiego, ponieważ na przykład nie wiem, jak wygląda sytuacja amerykańskich wojsk. Tam ich jest w granicach od 30 do 50 tysięcy w Korei Południowej i ja nie wiem, jakim one arsenałem dysponują. Podejrzewam, że nie jestem jedyny, który nie wie. To jedna sprawa. Poza tym to jest właśnie pytanie, czy tam jest amerykański jakiś potencjał nuklearny, czy też nie. Jak Państwo pamiętacie, myśmy się dopiero dowiedzieli, Polacy, o tym, że w Polsce stacjonował rosyjski potencjał nuklearny za czasów Układu Warszawskiego, dopiero po tym, jak się wyprowadzili Ruscy stąd. A więc zapewniano nas, że nic podobnego, że w Polsce nie ma rosyjskiej broni nuklearnej, podczas gdy w rzeczywistości była. Dokładnie taka sama sytuacja może mieć miejsce na Półwyspie Koreańskim, w Korei Południowej. Coś mi mówi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam amerykańska broń nuklearna. Więc dlatego też zresztą chińscy notable, chińscy przedstawiciele najwyższych władz chińskich mówią zawsze o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, a nie denuklearyzacji Korei Północnej. Gdyby to było takie oczywiste, że tylko w Korei Północnej znajdzie się bomba atomowa, to nikt by nie mówił o całym Półwyspie Koreańskim, prawda? No właśnie. Więc to tak jakby w kwestii Półwyspu Koreańskiego i denuklearyzacji ewentualnej. Druga sprawa, którą poruszył prezydent Xi, która jest dla Chin bardzo ważna, to zaangażowanie w pokój i stabilność na Morzu Południowochińskim. Chiny, jak powiedział, Chiny zabezpieczają swoją suwerenność, swoje prawa i swoje interesy na Morzu Południowochińskim, ale oczywiście są gotowe do pokojowego rozwiązywania sporów poprzez przyjazną konsultację i dialog z krajem bezpośrednio zaangażowanym. A Chiny będą pracować, zdaniem pana prezydenta Xi, z krajami Azji Południowo-Wschodniej, aby Morze Południowochińskie były regionem pokoju, przyjaźni i współpracy. I tutaj nie widzę żadnej sprzeczności między tym, co Chiny robią i tym, co Chiny mówią. Bo pan prezydent wyraźnie mówi. Na początku powiedział o zabezpieczeniu suwerenności, o swoich prawach, o chińskich prawach i chińskich interesach. Natomiast nie kończąc zdania powiedział o tym, że Chiny są gotowe do pokojowego rozwiązywania sporów poprzez przyjazną konsultację i dialog. No właśnie, co by to mogło oznaczać? Ja myślę, że to mogłoby oznaczać, że można sobie wyobrazić taką sytuację, w której jeśli na przykład, to jest chiński punkt widzenia, cały czas mówię o chińskim punkcie widzenia, bo przecież mówię o przemówieniu pana Xi. Mogę sobie wyobrazić taką oto sytuację, że Chiny w zamian za rezygnację któregoś z pozostałych czterech partnerów, bo nie mówimy o Tajwanie, Tajwan nie jest partnerem, a więc w zamian za na przykład odstąpienie wyrażania swoich oj, się zapętli. Nie mogę znaleźć słowa, no. Chodzi o to, że Wietnam czy pozostałe kraje tego regionu, czyli cztery pozostałe kraje oprócz Wietnamu, mają swoje interesy, prawda? Na Morzu Południowochińskim. Uważają, że mają swoje interesy. Swoje interesy głównie ekonomiczne. No i w zamian za zrzeczenie się interesów politycznych, mają swoje interesy polityczne i ekonomiczne. W zamian za zrzeczenie swoich interesów politycznych, a Chiny, jak myślą, byłyby w stanie dopuścić te kraje do partycypowania w interesach ekonomicznych. Ja tak to sobie wyobrażam. Nigdzie tego nie wyczytałem, nigdzie tego nie usłyszałem. Natomiast myślę sobie, że dyplomacja chińska, to jest dyplomacja z kilkoma tysiącami lat na doświadczeń na głowie. Więc myślę sobie, że potrafi sobie dawać radę w sytuacjach, które inni uważają za beznadziejne. Odnoszę wrażenie, że tak właśnie można by postąpić, że za zrzeczenie się części praw politycznych i ekonomicznych można by coś coś za coś, no po prostu coś za coś, że Chiny zaoferowałyby im coś za coś, jakąś część partycypacji w określonych obszarach. Partycypacji, rozumiem, gospodarczej na części obszarów Morza Południowochińskiego. Czy tak jest? Tylko oczywiście nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo w końcu ja w przeciwieństwie do polskich, głównie profesorów, sinologów, którzy jeżdżą do Pekinu co dwa tygodnie i tam mają swoich znajomków, którzy oczywiście mają swoich znajomych wśród 7 członków Komitetu Stałego. To jest jasne, oczywiste, że polscy profesorowie sinologii mają najlepsze ze wszystkich możliwych kontakty na świecie i oni, jak ich czasami słyszę, to się zastanawiam, dlaczego polska dyplomacja nie przoduje w kontaktach z Chinami, skoro polscy sinolodzy mają takie świetne kontakty. A może jednak nie mają takich świetnych, może te świetne kontakty wyglądają mniej świetnie. No ale to jest bez znaczenia, to jest ludzka słabość tych panów. Więc ja oczywiście nie wiem wszystkiego, nie mam pojęcia o wszystkim. Mnie pan prezydent Xi się nie zwierza wieczorami przy whisky, przy szklaneczce whisky, więc ja nie wiem, jakie mają plany, jakie mają propozycje, o to chodzi bardziej, jakie mają propozycje w stosunku do Malezji, do Wietnamu, do Filipin i tak dalej, władcy Chin, bo wiedzieć nie mogę i nikt tego na świecie nie wie. Za wyjątkiem oczywiście polskich sinologów, to jest jasne. No więc mogę sobie tylko domniemywać, że tak ja bym postąpił, gdybym był na ich miejscu, ale ja nie mam, ja za mną nie stoi 3000 lat dyplomacji. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.